Jesteśmy w połowie drogi. Może być to dobra wiadomość, a może być to wiadomość jedna z trudniejszych, którą dzisiaj otrzymamy. Otóż należy spodziewać się coraz większych trudności. Tak, mogą być większe. Dlaczego? Dlatego, że może być taka grupa nas, która pomyśli sobie, już 2 tygodnie, wiem jak medytować, wystarczy to dokończyć. Nic bardziej mylnego. Medytować uczymy się cały czas i tak naprawdę nie chodzi tylko o praktykę medytacji, ale cały czas staramy się spotkać z Panem Bogiem. Może być taka grupa, która powie sobie, no pewne rzeczy mi się nie udały przez te pierwsze 2 tygodnie, ale teraz zakasam rękawy i wszystko będzie dobrze. Może nie być. Może być też taka grupa, która powie sobie, to teraz przycisnę. 2 tygodnie były ok, teraz dopiero przycisnę, żeby wyciągnąć ostatnią, wszystko co się da po prostu z tych rekolekcji. I wtedy powinniśmy sobie przypomnieć, że modlitwa tylko w nieznacznej części należy do nas. Ale pamiętajmy o Duchu Świętym, który modli się w nas. Więc na tę drugą połowę bardzo bym wam polecał, żebyśmy byli wierni i wielkoduszni metodzie modlitwy, a więc jeśli chodzi o czas, przygotowanie, jeśli chodzi o to, żeby właśnie być wiernym temu, co postanowiliśmy 2 tygodnie temu czy miesiąc temu, zapisując się na rekolekcję, ale też bardzo bym was zapraszał do tego, żebyśmy mieli coraz większy kontakt z tym, co się dzieje na modlitwie. Coraz mniej nam będzie chodziło na tych modlitwach o to, żeby wiedzieć coś o Panu Bogu, a coraz bardziej chcemy doświadczyć Pana Boga. Jeżeli coraz bardziej chcemy Go doświadczyć, to znaczy, że coraz bardziej chcemy spotkać się też z własnymi uczuciami i emocjami, które rodzą się jako efekt czytania Słowa Bożego, efekt przygotowania, efekt tego, co myślę na modlitwie. I na przykład, mam nadzieję, że wasze kartki z uczuciami są cały czas gdzieś na wierzchu waszego biurka, a nie pod biurkiem. I na przykład, jeżeli na modlitwie czuję uczucie onieśmielenia, to chcę się zapytać, dlaczego czuję się onieśmielony? Już nie tylko nazywam uczucie onieśmielenia, ale staram się rozpoznać źródło tego onieśmielenia. Dlatego, że czuję, jak Pan Bóg wiele mi dał. Dlatego, że czuję, jak niewiele mogę bez Jego pomocy. Jeżeli czuję się zaniepokojony, to również chcę określić zaniepokojenie. Czym jestem zaniepokojony? Kto mnie niepokoi? Co mnie niepokoi? Dlaczego mnie niepokoi? Od kiedy to zaniepokojenie się zaczęło? Dokąd ono mnie prowadzi? Każde uczucie staje się wielką historią na mojej drodze życia z Panem Bogiem. Dlatego tak ważne jest, żeby je określać, nazywać jak najbardziej precyzyjnie się da. Patrzcie na te listy uczuć, rozpoznawajcie swoje uczucia albo w czasie refleksji, albo już w czasie modlitwy. Jeśli uda nam się w czasie modlitwy nazwać na przykład uczucie, że jestem przytłoczony, to dlaczego jestem przytłoczony? I to niech będzie część naszej modlitwy, odpowiadanie sobie na pytania o to, gdzie jest źródło mojego przytłoczenia albo gdzie jest źródło mojej radości, mojej dumy. Dobrze? To jest taka wskazówka. Kolejna wskazówka, jeśli miałbym powiedzieć coś jeszcze o medytacji, o tej drodze, to niech nikt z nas nie myśli, że już umie się przygotowywać do modlitwy. Tylko niech każdy z nas za każdym razem z taką dziecięcą prostotą i takiego, z taką postawą ucznia w pierwszej klasie podstawówki siada i przygotowuje się do medytacji. Z taką bardzo dużą prostotą. Dobrze? Nie mówmy, że już coś umiemy. Dajmy się też zaskoczyć. Tak jakbyśmy cały czas na nowo odkrywali. I zwróćcie też bardzo uwagę na swoje rozmowy końcowe, żeby one coraz bardziej na modlitwie były rozmową jak przyjaciel z przyjacielem. Jak przyjaciel z przyjacielem rozmawiam z moim Panem, Zbawcą, to prawda, ale rozmawiam z Nim o tym, co wydarzyło się w czasie modlitwy. Jakich uczuć doświadczam, jakie treści przykuły moją uwagę, jakie decyzje podjąłem, do czegoś czuję się zaproszony, jaką historię z mojego życia dzisiaj odkryłem jako ważną do tego, żeby z Nim o tym rozmawiać. Tak jak powiedziałem na początku, w zeszłym tygodniu, za każdym tygodniem idziemy gdzieś głębiej. Na każdym tygodniu staramy się poznać jeszcze coś bardziej z medytacji i do tego Was zapraszam w tym tygodniu, nie pomijając ani jednego zdania, które zostały powiedziane na pierwszej i drugiej konferencji. A dzisiaj na początek naszego spotkania chciałbym, żebyśmy zobaczyli po tym tygodniu, który doświadczyliśmy, pamiętamy, że treści, które medytowaliśmy, dotykały też jakoś głęboko naszego znaczenia i istnienia w świecie. Dlatego chciałbym troszkę zobaczyć na to, jak święty Ignacy widzi naszą obecność w świecie. I pierwsza część będzie taka bardzo krótka na temat tekstu fundamentu ćwiczeń. Zaraz o tym kilka słów powiem. Mam jakieś, które zostały, tak? Dlaczego warto zastanowić się nad tekstem fundamentu ćwiczeń duchowych świętego Ignacego? Powód jest bardzo prosty. My wszyscy jesteśmy tu w dynamice ćwiczeń ignacjańskich, które mają swój początek w książeczce ćwiczeń. Jak otworzymy książeczkę ćwiczeń, to zaraz na początku jest kilka praktycznych porad co do odprawiania ćwiczeń i pierwszym właściwie tekstem, który jest tekstem do medytowania i modlitwy i rozważania, jest tekst fundamentu. On ma punkt numer 23. I chciałbym go przeczytać dlatego, żebyśmy zobaczyli, czy zgadzając się z nim, czy ja czytając go i zgadzam się na niego, zgadzam się też na pewną filozofię patrzenia świętego Ignacego na świat. Ta filozofia nie jest tylko jego filozofią, jak wierzy Kościół, ale jest filozofią, jaką, do jakiej zaprosił Pan Bóg świętego Ignacego i która jest propagowana czy promowana dlatego, żeby ludzie mogli poznać pewne spojrzenie na relacje z Panem Bogiem. I teraz tekst fundamentu, jak sama nazwa wskazuje, to jest tekst zupełnie podstawowy. Można powiedzieć, że jeżeli nie zgadzam się jakoś z tekstem fundamentu, to trudno, to właściwie jest niemożliwe iść dalej w ćwiczeniach ignacjańskich. To jest taki fundament. Jak nie budujemy fundamentu, to jak mówi Ewangelia, dom się rozsypuje, pach, pach, pach i nie ma z czego zbierać. Proponuję, żebyśmy sobie czytali ten tekst fundamentu zdanie po zdaniu, dlatego są one ponumerowane, ale one w oryginalnym tekście nie są ponumerowane, są tylko ponumerowane ze względów praktycznych. Jedną z najważniejszych rzeczy tego fundamentu jest fakt, że zaczyna się od tego, że człowiek jest stworzony przez Pana Boga. To jest prawda, którą medytowaliśmy na początku tego tygodnia. Doświadczenie tego, że jestem stworzony i chciany, jest bardzo ważne u podstaw. To nie ja chciałem siebie na świecie, to nie moi rodzice chcieli mnie, ale po pierwsze chciał mnie Pan Bóg. I chciał mnie takim, jakim jestem. Stworzył mnie doskonale. Nie pomylił się. Jestem doskonałym stworzeniem Pana Boga. I ta refleksja na temat fundamentu nie jest refleksją tylko nad tym, że ja jestem stworzony i mam po prostu w tym stworzeniu się pławić jak taka, nie wiem, żółta kaczka w wannie, która się dryfuje po życiu i jest po prostu cały czas uśmiechnięta, tylko mam cel swojego życia. I tym celem, ostatecznym celem naszego życia jest to, co mówi nam święty Ignacy w pierwszym zdaniu. Człowiek po to jest stworzony, aby Pana Boga naszego chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to osiągnął zbawienie. Święty Ignacy stawia nas w relacji Bóg-człowiek. I to jest dla niego relacja podstawowa. I jeżeli człowiek zaczyna chwalić Pana Boga, to znaczy, że zaczyna dostrzegać Jego dary, to znaczy, że zaczyna smakować Jego miłość i to znaczy, że zaczyna pragnąć odpowiadać na to, co poznaje. I można powiedzieć, że widzieć Boże dary to jest rzecz, która się dzieje w naszej głowie. To jest intelekt. Można powiedzieć, że smakować miłość to chodzi o nasze serce, o naszą emocjonalność. A jeżeli chcemy pragnąć odpowiedzieć na Jego miłość i na Jego dary, to chcemy zaangażować naszą wolę. Podjąć decyzję, że chcę to robić. Zobaczmy, że w tym słowie chwalić święty Ignacy obejmuje całego naszego człowieka. Rozum, serce i wolę. I akurat w tym momencie, nie tak jak w reklamie Orange, tu rozum i serce działają razem. I człowiek, który chwali Pana Boga, zaczyna też jego czcić i Jemu służyć. Służba to coś więcej niż tylko cześć oddawana Panu Bogu. Służba to jest współtowarzyszenie, współpracowanie. To jest utożsamienie się z Bogiem. To jest utożsamienie się mojego celu życia z celem Pana Boga. Służba to posłuszeństwo i rozumu, i woli. Ja rozumiem Boże dary, ja rozumiem, że chcę Mu służyć i ja dlatego angażuję wszystkie swoje decyzje, żeby Mu służyć. I to zdanie kończy się takim sformułowaniem, że przez to osiągamy swoje zbawienie. Uwaga! Nie chodzi w tym zdaniu o to, że przez jakieś nasze działanie osiągam zbawienie, ale chodzi w tym zdaniu o to, że poprzez dostrzeganie darów Pana Boga, poprzez dostrzeganie Jego miłości, i przez moją odpowiedź, która zawsze jest odpowiedzią wolności, zbawienie, życie wieczne, Królestwo Niebieskie staje się także moim udziałem. Ale jeszcze raz podkreślam, nie zasługujemy sobie na to i nie wyrabiamy sobie punkcików do nieba i nie jesteśmy w stanie raz na zawsze zapisać się na listę zbawionych, dlatego że zrobiliśmy naprawdę dobry uczynek. Drugie zdanie tego fundamentu jest: inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony. Zobaczmy, że święty Ignacy tak widzi Pana Boga i tak widzi Jego miłość do każdego człowieka, że wszystko inne, tak jak mówi też Księga Rodzaju, jest po to, żeby nam pomóc osiągnąć nasz cel. Żebyśmy mogli chwalić, czcić i służyć Panu Bogu. I ja mogę czcić i chwalić swego Pana za to, jak piękne jest Jego dzieło stworzenia. I wszystkie rzeczy mogę wykorzystywać do tego, żeby osiągnąć swój cel. A więc, żeby Pana Boga chwalić, czcić i Jemu służyć. Dlatego też w duchowości ignacjańskiej bardzo ważnym zdaniem jest szukać i znajdywać Pana Boga we wszystkich rzeczach. Nie tylko w dobrych rzeczach, ale we wszystkich rzeczach. Można powiedzieć, że Ignacy i Pan Bóg otwiera przed nami cały świat. Nie masz najpierw decydować, czy to jest dobre, czy złe. Ale najpierw masz zadecydować, chcę Pana Boga chwalić, czcić i Jemu służyć. Jeżeli tylko coś może mi pomóc w osiągnięciu tego celu, to ja to używam. Dlatego też bardzo często mówi się, że jezuici czy osoby związane z duchowością ignacjańską używają jako narzędzie apostolskie, czy jako elementy do doświadczenia Pana Boga, czy ewangelizacji, czy mówienia o Chrystusie Boże, rzeczy, których inni nie wykorzystują. Bo dla nas nie ma rzeczy złych. Bo wszystko jest stworzone przez Pana Boga. Wszystko da się jakoś wykorzystać na Jego chwałę. Wszystko się da wykorzystać na Jego chwałę. Skoro Pan Bóg wykorzystuje grzech na swoją chwałę, to co dopiero z rzeczami, które stworzą. Wszystko się da. Ale trzecie zdanie pokazuje nam, że mamy z nich korzystać tylko o tyle, o ile w takiej mierze, jakie są one pomocne do osiągnięcia celu. W całej mierze winniśmy się od nich uwalniać, jeśli są do niego przeszkodą. To jest ta zasada, o której mówiłem wam w zeszłym tygodniu, zasada tantum quantum. Tyle o ile. Nic nie jest absolutnie dobre, nic nie jest absolutnie złe. Nic nie jest absolutnie słusznie zawsze wykorzystywać i nic nie jest absolutnie złe, żeby go nigdy nie wykorzystywać. Nie należy tego rozumieć jako jakąś dwuznaczność, ale należy to rozumieć jako wrażliwość na świat i na możliwości, które daje nam świat. Osoba, która chce żyć duchowością ignacjańską, musi otworzyć swój umysł, swoje serce na wszystko, co ją otacza. I w zdaniu czwartym czytamy, że dlatego nam stać się trzeba ludźmi obojętnymi, nie robiącymi różnicy w stosunku do wszystkich rzeczy stworzonych, w tym wszystkim, co podlega wolności naszej wolnej woli, a nie jest zakazane lub nakazane, tak abyśmy z naszej strony nie pragnęli więcej zdrowia niż choroby, bogactwa więcej niż ubóstwa, zaszczytów więcej niż zgardy, życia długiego więcej niż krótkiego i podobnie we wszystkich innych rzeczach. To zdanie bardzo często jest nazywane zdaniem o świętej obojętności. Ta święta obojętność, czyli pragnąć tego, co pragnie Pan Bóg. W ten sposób dostosowywać i uczyć się Jego obecności w moim życiu. Że to Jego wola, Jego działanie jest dla mnie najlepsze. W tym zdaniu powinna nam brzmieć modlitwa o czystość intencji, aby wszystkie moje pragnienia, zamysły i czyny były skierowane ku większej chwały Twojego boskiego majestatu. Zobaczcie, że w tym fundamencie właściwie jest zawarta cała metoda medytacji ignacjańskiej. Nie chcę bardziej czuć radości niż smutku, nie chcę bardziej czuć być zdrowym czy krótkim, żyć długo czy krótko. Chcę, żeby to wszystko Pan Bóg wykorzystał. To jest moje pragnienie. Pan Bóg poradził sobie z grzechem, poradził sobie ze śmiercią, to poradzi sobie z moimi chorobami, to poradzi sobie z moim smutkiem i radością. I pamiętajmy też, tak jak kiedyś wspominałem, że uczucie smutku może być uczuciem, które bardzo nas zbuduje w relacji z Panem Bogiem. Łzy mogą być łzami radości i łzami oczyszczenia, łzami smutku. Więc nie ma nic, co jednoznacznie można opisać jako mieszczące się w takiej kategorii, a nie innej. Święta obojętność. I zdanie piąte. Natomiast trzeba pragnąć i wybierać jedynie to, co nam więcej pomaga do celu, dla którego jesteśmy stworzeni. W tym piątym zdaniu kolejna reguła ignacjańskiego życia to reguła magis. Pragnienie i wybór jedynie tego, co więcej, co bardziej pomaga mi osiągnąć cel. Cel, czyli osiągnięcie życia wiecznego, czyli chwała, cześć i służba Panu Bogu. Ale taki wybór, żeby wybierać tylko to, co bardziej, jest możliwy tylko wtedy, kiedy nasze życie wewnętrzne jest uporządkowane. Kiedy, może nie to, że jest uporządkowane, ale kiedy jesteśmy na drodze porządkowania naszego życia wewnętrznego. Kiedy dążymy do tego. I jak można ocenić, czy porządkujemy swoje życie wewnętrzne, czy nie? Otóż kryterium jest jedno, z których bardziej mi się podoba i nie jest przeintelektualizowane, jest takie, że zawsze staram się i zawsze pragnę, żeby najważniejsze miejsce w moim życiu miała miłość Boża. A więc, wracając do konferencji zeszłego tygodnia, zawsze staram się i zawsze pragnę być wychylony ku Panu Bogu. Czyli w pocieszeniu. Oczywiście akceptując strapienie. Magis to zawsze więcej, jeszcze więcej, jeszcze lepiej kochać. Jeszcze więcej kochać, jeszcze lepiej kochać. To jest tekst fundamentu i jego bardzo pobieżna, szybka, skondensowana, no nie chcę powiedzieć analiza, bo pewnie jakby ktoś, jakiś jezuita to usłyszał, to mnie po łbie zdzielił, ale wprowadzenie do fundamentu. Chciałbym, żeby to było takie nasze ekstra ćwiczenie w tym tygodniu. Ekstra, czyli to jest poza medytacjami, żeby każde z was postarało się poczytać sobie fundament. Poczytać sobie go w tych pięciu kluczach. Cel, wszystko jest stworzone, aby było dobre, tyle o ile, święta obojętność i magis. Poczytajmy sobie i odpowiedzmy sobie na pytanie, jakie dzisiaj w mojej aktualnej sytuacji życiowej budzą się we mnie emocje, kiedy czytam fundament. I wiem, że tak na oko połowa z was już kiedyś fundament czytało, medytowało, doświadczało jego znaczenia. Nieważne. Znaczy ważne, ale nieważne. Chodzi o to, żeby zrobić to dzisiaj. Dzisiaj z moim sercem, z moją relacją z Panem Bogiem, z moim aktualnym otoczeniem, z moim dzisiejszym spojrzeniem na świat. I zobaczmy, czy jest w nas taka wewnętrzna zgoda do tego, żebyśmy powiedzieli, tak, moim celem życia jest, abym Pana Boga chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to chcę osiągnąć wieczne szczęście z Nim w niebie. Czy są jakieś ważne pytania co do tego tekstu i do tego, co powiedziałem? Śmiało. To taki rodzaj ćwiczenia może z taką dużą wolnością i z hojnością podejdziecie do tego. Nie chciałbym tu stawiać takich granic hojności. Żeby raczej tak pobyć z treścią. Tak. 5 minut to za mało, jeśli ktoś by chciał takiej dolną granicę, to mogę ją określić. Czy jeszcze jakieś pytania? Śmiało. Bardzo dobrze. Albo ja tak jasno mówię, albo wy nie wiecie, o czym mówię. Przypuśćmy. Chciałbym wam dzisiaj w tej drugiej części, z kilku części dzisiejszej konferencji, powiedzieć trochę o bardzo podstawowym rozróżnieniu działania dobrego i złego ducha. Ale zanim coś powiem o dobrym i złym duchu, chciałbym was trochę wprowadzić w taką rzeczywistość aniołów. O aniołach niewiele wiemy, ale możemy mówić o takiej rzeczywistości. To, co powiem, jest jakoś zawarte w takiej bardzo klasycznej teologii. Nie będziemy tutaj nigdzie się odrywać do jakichś wizji, dzienniczków, pamiętników, listów, mistyków. Nic z tych rzeczy. Będziemy raczej mówić tak, jak Kościół od wieków naucza, żeby to troszkę uporządkować. Uwaga! Kościół tak nas uczy, że każdy z nas ma swojego anioła stróża. I ten anioł stróż jest, często tak sobie wyobrażam, że to jest jakiś anioł, który tam siedzi sobie gdzieś tam i nam podpowiada. Można tak sobie wyobrażać. A po drugiej stronie wyobrażamy sobie, że mamy takiego kogo?
Diabełka.
Diabełka, prawda? No. Wszystko z tym wyobrażeniem byłoby dobre, gdyby ono było prawdziwe. Ono nie jest prawdziwe. Otóż każdy z nas ma anioła stróża, ale nie każdy z nas ma przypisanego diabła. Tak? I to jest bardzo ważne, żebyśmy zobaczyli, że w świecie duchowym nie ma równowagi między dobrem a złem. Jest zawsze przewaga dobra. To sobie ułóżmy w główkach i tego próbujmy nie zmienić już. Więc jest przewaga zawsze dobra. I anioły mają specjalne funkcje. I tak pokrótce jest to funkcja nauczycielska, która oświeca nasz umysł ludzki, ma funkcję autorytetu, który poszerza możliwość widzenia, rozszerza nasz horyzont. Jest też naszym obrońcą, jest naszym przewodnikiem, jest naszym doradcą. Można powiedzieć w tym doradcy, że jest nosicielem natchnień Bożych. I nad tą rolą doradcy dzisiaj prawdopodobnie najwięcej się zatrzymamy. Bóg jest niczym nieograniczony. I to wiemy wszyscy, prawda? Może On działać w nas bez żadnej przyczyny. Bezpośrednio. Jest tylko jedno ograniczenie Pana Boga. Nasza wolność. I zawsze muszę na poruszenie Pana Boga odpowiedzieć wolną wolą. A więc Pan Bóg jest nieograniczony i może mnie poruszać, ale z tego poruszenia nic nie wyjdzie, jeśli ja mu na nie nie odpowiem wolną wolą i to poruszenie nie stanie się moim współudziałem w jego poruszeniu. Czyli ja zaczynam się włączać w to poruszenie. Powiedzieliśmy, że w świecie duchowym nie ma równowagi, a więc zły duch musi mieć gorzej. I tak jest. Otóż szatan działa zawsze za pomocą jakiejś przyczyny. Zawsze działa za pomocą jakiejś przyczyny. To znaczy, że w czasie kuszenia, jak często to mówimy, on zawsze musi się posłużyć jakąś przyczyną, która jest w nas. Nie może bezpośrednio w sposób cudowny wejść do naszej duszy i zacząć kierować moimi rękami. Ale może nie może w sposób cudowny wzbudzić w nas jakichś pragnień. Nigdy zły duch nie może nic zrobić bez mojej zgody, bez mojego zaangażowania. Ostatecznie decyzją, czy działa we mnie dobry czy zły duch, są owoce, które rozstrzygają, czy to jest dobry czy zły duch. Czy to wprowadzenie jest wystarczające? Czy ktoś ma jakieś pytanie? Dobrze.
Nie tylko mogą działać. Człowiek na mnie, tak?
Nie.
Jednym i drugim, nie?
No właśnie nie mogą działać jednakowo. Anioł zawsze jest nosicielem dobrej nowiny. Czyli jemu, anioł światłości, dobry duch, zawsze jest nosicielem dobrej nowiny. Dlatego jemu przysługują wszystkie atrybuty Pana Boga. To znaczy, że on może działać we mnie bez żadnej przyczyny. Zły duch nie jest nosicielem dobrej wiadomości, dobrej nowiny i dlatego nie może posługiwać się atrybutami Pana Boga. A więc jest ograniczony i przez to musi zawsze działać za przyczyną. Czyli na przykład, jeśli jest we mnie jakaś tendencja nauk albo cokolwiek, to jest to wykorzystywane, ale jest to jakoś we mnie już umocowane moimi decyzjami wcześniejszymi. Prawda? To jest wykorzystywane, żeby na przykład... I przez dobrego, tak.
I przez dobrego.
Bo dobry duch może się też posługiwać za przyczyną. Tak? Bo może i za przyczyną, i bez przyczyny. Bo może wszystko.
Czy na przykład samokrytyka w jakiś sposób powoduje negatywne uczucia człowieku? I dopiero wtedy po owocu tego rozważania uczuć, możemy rozpoznać, czy to było działanie dobrego lub złego.
Samokrytyka może być czymś bardzo dobrym
lub
bardzo złym. Zależy, do czego nas doprowadzi. Jeżeli nas doprowadzi do tego, że czuję się zgnojony, bo jestem po prostu słaby, co jest nieprawdą o stworzeniu, bo Pan Bóg stworzył nas dobrymi i wspaniałymi, to co znaczy, że zostałam zwiedziona przez złego ducha w mojej autokrytyce i po prostu zaszłam w złą stronę. Mogę robić coś źle, ale to jeszcze nie znaczy, że jestem złym stworzeniem. To sama autokrytyka, która prowadzi mnie do tego, żebym zobaczyć, że jeszcze brakuje mi, żeby być doskonałym lekarzem, ale staram się i muszę podjąć jeszcze jakieś kroki, może doprowadzić mnie do tego, że spotkam się z Panem Bogiem, który obdarował mnie wieloma talentami, ale jeszcze niektóre muszę rozwinąć.
Czyli wracamy do tego samego, o czym ojciec mówił wcześniej, o owocu.
Tak. Zawsze owoc.
No właśnie chciałam tylko zapytać, czy to, że na przykład ojciec powiedział, że jest generalnie więcej, że dobro ma większy wpływ niż zło. Czy na przykład to, że my w życiu codziennym obserwujemy raczej na świecie w ogóle na ten moment więcej zła niż dobra, czy to jest wina tego, że czy możemy tylko obarczyć za tą ludzką wolność i nasze wybory, czy możemy na przykład obarczyć skok człowieka?
To, że widzimy więcej zła, nie znaczy, że jest go więcej. Zło jest generalnie bardziej krzykliwe, bardziej wyraziste i nie wiem, czy można tak powiedzieć, ale tak myślę sobie, że zło łatwiej nam nazwać. Za to uczenie się wrażliwości nazywania dobra jest dość trudne. Dobro jest pokorne, dobro jest służebne. Dobro się nie reklamuje. Dobro jest jakoś takie boskie.
Ja mam pytanie, no bo skoro jest ten zły i dobry, to ja tak w tej medytacji myślę, czy to jest możliwe? medytacji wyraziłam pragnienie czy woli, że ja chcę, żeby moje decyzje były na chwałę Pana. Czy to jest możliwe, że medytacja mimo wszystko będę szła za złym duchem?
Jeżeli zostanie wykorzystana jakaś nasza cecha charakteru czy tendencja, no to można oczywiście być zwiedzionym nawet w najbardziej świętej rzeczy. No nawet na Eucharystii kapłan może mieć grzeszne myśli po prostu. No. Więc tym bardziej na modlitwie, nie wiem, człowiek, no po prostu. Jesteśmy ludźmi, pamiętajmy o tym, to aż ludźmi, więc... Ale jeszcze nie jesteśmy aniołami sami sobie, więc...
Od nas samych.
Więc mamy trzy rodzaje myśli. Mamy trzy rodzaje myśli. Mamy myśli pochodzące od dobrego ducha, od złego ducha i od nas samych. Są trzy rodzaje myśli, o których mówi święty Ignacy i trzeba rozpoznawać, które pochodzą od którego. Ale nawet jeżeli byśmy rozpoznali, jestem pod wpływem złego ducha i mam w sobie dużo myśli, które pochodzą od niego. Na przykład myśli, które prowadzą nas do pychy albo do negowania naszego człowieczeństwa, do negowania miłości. No to wiadomo, że to są myśli pochodzące od złego ducha, prawda? Fałszywa pokora, to wszystko są myśli od złego ducha. Jeżeli jesteśmy pod takimi myślami, to możemy za nimi pójść. I rozwijać modlitwę w kierunku właśnie takiej, nie wiem, fałszywej pokory. O, ja biedny i tak już nic nie mogę zrobić dla swojego zbawienia, więc może się po prostu położę i będę leżał. Ale mogę powiedzieć, no rzeczywiście, niewiele mogę dla swojego zbawienia zrobić, bo to Chrystus mnie zbawił. W sumie mógłbym się już położyć, nic nie robić, ale po co? Przecież mogę głosić Królestwo Niebieskie. Czyli to jest zależne od tego, za czym ja pójdę. Takie będą owoce. No i wtedy też się okaże, czy poszedłem za dobrym, czy za złym duchem. No to, że się pojawiają w nas myśli od złego ducha, to nie znaczy, że jesteśmy opętani, tylko znaczy, że jesteśmy normalni. Ok? Ale myślę, że święty Ignacy idzie nam z pomocą w regułach o rozpoznawaniu duchów. Już jest z nami. Teraz kolejne karteczki. Kartki, które dostaliście, są zebraniem informacji z poprzedniego tygodnia i dodaniem pewnych rzeczy, o których dzisiaj będę mówił. Wszyscy mają? Super. Przejdziemy sobie tylko przez pierwsze dwie reguły, ponieważ reguły trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta to są reguły, o których mówiliśmy w zeszłym tygodniu. I one teraz są dla was dane. Uwaga, żebyśmy coraz bardziej w refleksji też wchodzili. Pocieszenie, strapienie. Ku czemu jestem? Ku czemu bardziej jestem prowadzony? Zobaczcie, że czas medytacji nie jest poszerzany, ale staramy się tak rozwinąć wrażliwość naszego serca i naszego intelektu też oczywiście, żeby dużo rzeczy przesiać, żeby mieć świadomość tego, co się dzieje. Bycie świadomym jest trudne, więc jak ktoś się zmaga, no to znaczy, że też jest normalny. Dobrze, reguła pierwsza. Przeczytajmy ją najpierw, a potem ją skomentuję. Ludziom, którzy przechodzą od grzechu... A uwaga, tytuł reguł jest taki. Tego nie macie na kartkach, bo niestety jakoś zupełnie nie pomyślałem, żeby to zrobić. Są to reguły rozeznawania duchów służące do odczucia i rozeznania w pewnej mierze różnych poruszeń, które dzieją się w duszy. Dobrych, aby je przyjmować, złych zaś, aby je odrzucać. Jest na górze? Ależ jestem genialny. Takie samouznanie też jest bardzo ważne. Dobrze? Komentarzyk. Komentarzyk do tego wprowadzenia. Uwaga. Mówimy tutaj do odczucia i rozeznania w pewnej mierze różnych poruszeń. Uwaga. Poruszenia to jest Współdziałanie odczuć, myśli, odruchów, upodobania i odrazy. Myśli to także cała aktywność naszej wyobraźni. Okej? Powtarzamy? Czy idziemy dalej? Powtórzmy. Poruszenia to jest współdziałanie odczuć, myśli, odruchów upodobania i odrazy. Myśli to także aktywność wyobraźni. A więc w tym całych poruszeniach mówimy o całej gamie tego, co się dzieje w nas w każdej momencie naszego życia. Więc tych poruszeń dziennie mamy tysiące. I każde z nich możemy wykorzystać. Dobre, aby je przyjmować, złe, aby je odrzucać. Uwaga, poruszenia nie zależą od naszej woli. Ale wolność człowieka polega na tym, że je przyjmuje lub odrzuca. Odrzucenie poruszenia nie zawsze jednak oznacza, że poruszenie ustaje. A więc ja rozpoznaję, że to poruszenie, które mam w sobie jest, pochodzi od złego ducha, odrzucam je, ale ono cały czas trwa. Bo duch zły przecież może brać mnie na przetrzymanie, walka na czas i chcieć sprawdzić, czy jednak kontynuując to poruszenie nie ulegnę i nie pójdę w jego stronę. Tak samo, jeżeli jest poruszenie od dobrego ducha, na które nie odpowiadam przez jakiś czas, nie dokonuję aktu woli, to ono może trwać, żebym mógł je wykorzystać i dzięki hojności Pana Boga uczestniczyć w jakimś dobru. Tak? Czyli to nie jest tylko ułamek sekundy. Jest, złapałem, moje. Nie złapałem, poszło. Tak? Poruszenie to jest jakiś odcinek czasu. Jakieś wydarzenie w naszym życiu. Te reguły, które dzisiaj wam dałem, one są stosowane dla ludzi, którzy są w momencie nawracania, zmiany życia. Dlatego nie mówimy tylko w nich o pocieszeniu i strapieniu, ciach, ciach, pocieszenie, strapienie, ale także mówimy o odróżnianiu ich. Pochodzą od dobrego, od złego ducha. Jak ja mówię o nawróceniu, ja nie mówię o tym, że jestem, znaczy jestem grzesznikiem, ale nie mówię o tym, że jestem grzesznikiem i teraz po prostu moje życie będzie święte i to jest nawrócenie. Tylko nawrócenie jest po pierwsze zmianą myślenia. Zmianą myślenia o Panu Bogu, o mnie samym, o moich braciach i siostrach, o świecie, które dostałem, o świecie, który dostałem od Pana Boga. To jest nawrócenie. Najpierw zmiana myślenia. Zmiana życia. Byłem letnim, zimnym katolikiem, a teraz chcę, aby wszystkie moje decyzje, pragnienia i czyny były skierowane ku większej chwale Pana Boga. Nowa perspektywa życia. Nawrócenie. Tak? Okej. Okay. Przeczytajmy sobie pierwszą regułę. Ludziom, którzy przechodzą od grzechu śmiertelnego do grzechu śmiertelnego, nieprzyjaciel, szatan, ma przeważnie zwyczaj przedstawiać przyjemności zwodnicze i sprawia, że wyobrażają sobie rozkosze i przyjemności zmysłowe, aby ich tym bardziej utrzymać i pogrążyć w ich wadach i grzechach. Zatrzymajmy się tutaj. Uwaga. Jeżeli ktoś przechodzi od grzechu śmiertelnego do grzechu śmiertelnego. To znaczy, jestem w grzechu ciężkim. Grzech ciężki. Świadome i dobrowolne podjęcie decyzji przeciwko ważnej ustawie Bożej. Definicja katechizmowa. Nic nie wymyślałem. Świadomie i dobrowolnie wybieram zło w moim życiu. Raz, drugi, trzeci. Wybrałem trzeci, idę do czwartego. Taka jest dynamika mojego życia. Wybieram po prostu zło. Wybieram grzech. Świadomie i dobrowolnie. Tu jest grzech ciężki. Nie ma jednego z tych trzech. Nie ma grzechu ciężkiego. Pamiętam. Wybieram zło i wtedy duch zły utrzymuje mnie w tej kondycji przyjemności, beztroski, zachęcania mnie do tego, że moje życie wcale nie jest takie złe. I zobacz, jak ci wierzący muszą się męczyć, bo im tyle zabraniają, a ty jesteś szczęśliwy, żyjesz pełnią życia. No i po prostu, no, życie jest piękne, nie ma co się zastanawiać, idziemy do przodu, byle jak, ale idziemy. Nie? Po prostu jest takie kłamstwo o życiu oparte na rozkoszach i przyjemnościach zmysłowych. Tych, powiedzmy sobie, najniższych. Rozkosze zmysłowe to jest cała rzecz dotycząca, nie wiem, na przykład łakomstwa i pysznego jedzenia, różnego rodzaju używek, alkohole, uprzyjemniacze życia typu, no przecież to tylko marihuana, to jak dwa razy w tygodniu zapalić, to po prostu świat staje się lepszy. Alkohol, cała erotyka i erotyzm naszego życia, to wszystko jest to są takie podstawowe rzeczy, które bazują na tych przyjemnościach i rozkoszach. Duch zaś dobry w takich ludziach stosuje sposób działania zgoła przeciwny, kłując ich i gryząc sumienia ich przez prawo naturalnego sumienia. To znaczy, że Duch Boży wie, jak trudne jest serce takiego człowieka, żeby nad nim pracować. I są to czasem bardzo delikatne, drobne przebłyski Bożej świadomości. Tak jakby ukłucia Bożej łaski, które pokazują, a może by jednak inaczej. A może by coś zmienić. A gdybym zrezygnował, a gdybym spróbował. To działanie Pana Boga jest w tym momencie bardzo subtelne. Pan Bóg nie chce takiego człowieka zradzić do siebie, ale chce go zaprosić do działania, zaprosić do nawrócenia, zaprosić do zmiany myślenia. I to odwołanie się do zasady moralnej na końcu tej reguły naturalnego sumienia, to znaczy, że człowiek może dostrzegać pewne naturalne konsekwencje swojego życia. Pije już 30 dni non-stop. Po prostu nie wiem, jak wrócić do domu. Tak? I zaczynam reflektować, że coś może muszę zmienić, żeby spać we własnym łóżku. Tak? Czyli naturalne bodźce i naturalne czynniki wpływają na to, że zaczynam reflektować i to może być działanie dobrego ducha. Czy jakieś pytanie o tej regule? Dobra, to idziemy do reguły numer 2. U tych zaś, co usilnie postępują w oczyszczaniu się ze swoich grzechów, a w służbie Boga naszego Pana wznoszą się od dobrego do lepszego, rzecz ma się odwrotnie niż w regule pierwszej. Wtedy bowiem właściwością ducha złego jest gryźć, zasmucać i stawiać przeszkody, niepokojąc fałszywymi racjami, aby przeszkodzić w dalszym postępie. I kropka na razie. Zobaczmy, że reguła ta dotyczy osób, które są na drodze z Panem Bogiem. I ta droga z Panem Bogiem nie jest drogą pasywną i bierną, ale postępujemy od dobrego do lepszego. Jesteśmy na drodze magis. Bardziej kochać, bardziej służyć. Lepiej rozumieć Pana Boga i Jego znaczenie w moim życiu. Jeżeli jesteśmy w takim momencie naszego życia, a podejrzewam, oczywiście to nie jest sformułowanie tak jesteś w tym momencie, na tej drodze, podejrzewam, że osoba, która świadomie podjęła decyzję o tych rekolekcjach i w nich trwa, jest prawdopodobnie na tym etapie. Prawdopodobnie, niekoniecznie. To w takim razie duch zły będzie działał w sposób odwrotny niż w pierwszej regule. To on będzie zasiewał ziarno niepewności. Będzie wpuszczał pewną lekką gorycz. Sugerował, że być może jednak nie do końca jest tak, jak to mówi święty Ignacy. Że może te reguły zupełnie niekoniecznie akurat do mojej osoby się odnoszą i tak dalej, i tak dalej. Zły duch będzie starał się nam przeszkodzić fałszywymi racjami. A więc, jak się często mówi o szatanie, pan kłamstwa, będzie wykorzystywał kłamstwo. Kłamstwo o wielu rzeczach. O Twojej historii życia, o Tobie, o Panu Bogu, o Twojej osobie towarzyszącej, o wszystkich. Kłamstwo, kłamstwo, kłamstwo. Wszędzie. Jeszcze zaraz powiem trochę o tym. To jest fałszywa racja. Natomiast duch dobry, właściwością zaś ducha dobrego jest dodawać odwagę i siłę, pocieszenie, łzy, natchnienia i odpocznienie, umniejszając lub usuwając wszystkie przeszkody, uwaga, wszystkie przeszkody, aby mogli postępować naprzód w czynieniu dobrze. A więc duch dobry, można powiedzieć, że jest w takiej sytuacji tego człowieka, który postępuje od dobrego do lepszego, na drodze z Panem Bogiem, jest obrońcą, jest autorytetem, jest nauczycielem, doradcą, przewodnikiem. To wszystko, co mówiliśmy o aniołach. Tak? I żeby co? I dodaje odwagi, siły, pocieszenia. Czyli dodaje się poznać i doświadczyć nam, że mimo trudności, mimo tego gryzienia, takiego gdzieś tam wpuszczania tej goryczy, dam radę, mam odwagę, mam siłę, dostaję pocieszenia. I zobaczcie, że też jakby w kluczu modlitwy, patrząc na to, to o czym mówiliśmy w zeszłym tygodniu. Jeżeli Duch Boży modli się w nas, to Duch Boży daje ci pocieszenie, abyś mógł postępować naprzód w czynieniu dobrze. Czyli nie dać się zwieść duchowi złemu, to jest po prostu otworzyć się na odwagę, pocieszenie, łzy, natchnienia i odpocznienia. Tak bym to ogólnie widział w naszej kondycji. W takim sensie, że to jest gdzieś bardzo często spotykane w życiu duchowym. I chciałbym wam teraz przeczytać, zanim przejdziemy do ewentualnych pytań, list świętego Ignacego do jednej z sióstr zakonnych, który pisze jej w odpowiedzi tak. Po przedstawieniu swoich słabości i obaw związanych z omawianym przedmiotem piszesz: jestem biedną zakonnicą. Wydaje mi się, że chcę służyć Panu naszemu. Dlaczego nie masz śmiałości napisać: pragnę służyć Chrystusowi Panu naszemu, albo otrzymałam od Pana pragnienia służenia mu, lecz mówisz: wydaje mi się, że pragnę? Jeśli dokładnie się zastanowisz, to jasno zrozumiesz, że to pragnienia służenia Chrystusowi Panu naszemu nie pochodzi od ciebie, lecz od Chrystusa, który ci ich udziela. Przedstawiając więc sprawy w ten sposób: Chrystus daje mi wielkie pragnienie służenia mu, oddajemy Panu chwałę, ponieważ ujawniasz Jego dary. I chciałbym tutaj, na podstawie tego bardzo krótkiego listu, pokazać wam, co to jest fałszywa pokora i co to jest kłamstwo złego ducha. Uwaga! Zły duch najpierw stawia nam przeszkody i trudności. Czy możesz spędzić tak całe życie na takich modlitwach? Czy wyobrażasz sobie, że będziesz w stanie medytować jeszcze kiedykolwiek po tych rekolekcjach? Może warto jednak zająć się czymś poważnym? Czy do zbawienia potrzebujesz aż takiego wysiłku? 4 tygodnie? Codziennie? I te przygotowania i refleksje na pewno przesadzają. Czy trudy i wyrzeczenia na pewno Panu Bogu się nie podobają? Przecież On cię tak bardzo kocha. Jeszcze też nakłanianie do chełpliwości i próżnej chwały. Daje nam do zrozumienia, że osoba pełna dobroci i świętości daje nam do zrozumienia, że jesteś osobą pełną dobroci i świętości. Stawia cię ponad innych. Zobacz, jak wiele masz w sobie miłości, o wiele więcej niż inni, którzy się modlą w tym czasie. Stawia cię o wiele wyżej w twoich oczach niż jesteś w rzeczywistości, dlatego żebyś pławił się w swojej chwale, której właściwie nie ma, no, ale już nie ma. I fałszywa pokora. Możemy się koncentrować na swojej własnej słabości, na zniechęceniu do siebie, na pogardzie, na koncentrowaniu się na naszych słabościach i uważanie siebie za bezużytecznych, pomniejszanie swoich dobrych czynów i pragnień. Zobaczcie, że zły duch bardzo chce nas okłamać. I to kłamstwo jest obecne bardzo często w naszych refleksjach i w naszym życiu. Te medytacje ignacjańskie są na pewno dla ludzi, którzy mają większe doświadczenie. One nie są dla mnie. Rekolekcje na pewno jeszcze kiedyś, ale teraz nie. Ja, biedny sługa winnicy pańskiej, nie jestem w stanie teraz jeszcze więcej poświęcić dla Pana Boga, bo już poświęciłem Mu całe swoje życie. Nieprawda, w duchu magii zawsze mówisz więcej. Koncentrujesz się na swoich słabościach, a więc mówisz, ja nigdy nie byłem sumienny i regularny. Jak ja mogłem się w ogóle zapisać na takie medytacje? Pan Bóg mnie na pewno zrozumie, przecież taki mnie stworzył. Zobaczcie, ile kłamstwa delikatnie przemyca zły duch do naszego życia, do naszej modlitwy. I Pan Bóg na pewno cię stworzył doskonałego, ale ty już tyle nagrzeszyłeś, że z tej doskonałości już prawdopodobnie niewiele zostało. I tak jest bardzo często, jeżeli postępujemy w drodze od dobrego ku lepszemu. Jest negowana wartość naszego stworzenia. Nie jesteś już przecież tym, kim byłeś 10 lat temu, kiedy modlitwa, ja zawsze mówię, modlitwa językami to była codzienność, a teraz zobacz, jak jesteś słaby. Nawet się językami. Ach, dar proroctwa, marzenie. Prawda? Zobaczcie, kłamstwo. Każdego dnia dostajemy porcję kłamstw, żebyśmy nie uwierzyli i przestali. Żebyśmy przestali iść do Pana Boga. Uwrażliwiam was na to, żeby w nadchodzących tygodniach patrzeć na to, jak zły duch zasiewa kłamstwo o waszych rekolekcjach, o waszej modlitwie, o wartości was jako dzieci Bożych, was jako królów Królestwa Bożego, was jako tych, którzy zostali wybrani na służbę, jako tych, którzy zostali wybrani do tego, żeby głosić Królestwo Niebieskie. Negowanie miłości Pana Boga, negowanie własnej wartości, negowanie czystości życia, negowanie czystych intencji, to wszystko jest działanie złego ducha, który po prostu próbuje wejść tam, gdzie może. To jest właśnie takie ugryzienie, to jest takie skrobanie, wpuszczanie goryczy. Bądźcie bardzo wrażliwi na to, żeby nie dać się zwieść. Teraz czas na ewentualne pytania.
Znaczy, ja rozumiem, że te wszystkie zniechęcenia następują, podważanie naszej wartości, naszej wartości. Co na to Pan Bóg? No bo widzi, że jesteśmy tak atakowani i tak się zbiednie na to patrzy, czy może przychodzi z pocieszeniem, z dodaniem uwagi, i jeśli tak, to ja.
Właściwością zaś ducha dobrego jest dawać odwagę, siłę, pocieszenie, łzy, natchnienie i odpocznienie, umniejszając lub usuwając wszystkie przeszkody, abyśmy mogli postępować naprzód w czynieniu dobrze. Tak działa Pan Bóg. Jeśli pytasz, jak działa Pan Bóg, to ja wierzę Ignacemu. Czy jeszcze jakieś pytania? W takim razie przejdziemy do punktów na następny tydzień. Mam nadzieję, że część z tych punktów też posłużą Wam jako kontekst do tego, żeby kontemplować czy myśleć o fundamencie. I przejdźmy sobie po kolei przez ten tydzień. Pierwszy dzień, czyli jutro, zapraszam Was do medytacji na temat na podstawie Księgi Jeremiasza. J-R to Jeremiasz. Zobaczmy sobie Pana Boga jako garncarza, który tworzy nasze życie. Stwarza nas. Niech to będzie też obraz bardzo taki bogaty w różne zmysły. Jesteśmy w jakimś tam pomieszczeniu garncarza, gdzie jest pełno gliny, jest zapach wody, gliny. Jego ręce są pewnie też oblepione tą gliną. Może warto postarać się wczuć się w jego ręce, zobaczyć, czy jest dużo światła, czy mało, że pyłu jest wszędzie, a może jest po prostu tylko duża wilgoć. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. I zobaczcie na to, że garncarz, nawet jeżeli mu naczynie nie wychodzi, czy jakoś, to je cały czas pracuje nad tym samym. Cały czas pracuje nad tym samym. Kształtuje je, dopracowuje i tak długo kręci mokrą glinę, aż to będzie mu się podobało. Nie wypuszcza naczynia, które mu się nie podoba. I zobaczmy, że jeśli Pan Bóg mówi o nas, że jesteśmy gliną w Jego ręku, to nie rezygnuje z nas w wypadku niepowodzeń. Za co w dziele stworzenia jestem szczególnie wdzięczny, wdzięczna Panu Bogu. I niech ten element wdzięczności będzie obecny w naszej medytacji. Nawet jeżeli na początku zeszłego tygodnia też medytowaliśmy stworzenie, to przez cały tydzień doświadczyliśmy, czy odkryliśmy pewnych nowych perspektyw o naszym życiu. Wróćmy do tego, zobaczmy jeszcze raz. Kontemplujmy i powtarzajmy. Pogłębiajmy doświadczenie. Następny dzień z Ewangelii Świętego Mateusza, rozmnożenie chleba. Wyobraźcie sobie apostołów, którzy rozmawiają z Jezusem, a w tle wielki tłum. I zobacz, że uczniowie starają się wpłynąć jakoś na Jezusa i że my także próbujemy wpłynąć na Jezusa. My staramy mu się podpowiadać dobre rozwiązania. I właśnie, czy to jest takie angażowanie się w rozwiązywanie problemów, czy to jest branie trochę odpowiedzialności na siebie za te problemy, żeby Panu Bogu powiedzieć, jak On ma działać, bo widać, że sobie nie radzi z tłumem tutaj. Wydajcie im jeść. To jest też zaproszenie do nas, żebyśmy zobaczyli, jak się angażuję, czy może wykręcam się od odpowiedzialności. Dzień trzeci, środa. Wyobraź sobie rozmowę Jezusa z faryzeuszami, czyli osobami raczej starszymi, poważnymi, doświadczonymi, uczonymi. I zobacz, że Jezus mówi o sobie jako światłości świata. I jednocześnie powołuje nas do tego, żebyśmy byli Jego światłością. Co to dla Ciebie znaczy? Też zobacz na to, że jesteś wezwany do tego, żeby żyć w prawdzie. Co to znaczy dla Ciebie żyć w prawdzie? I sąd, Jezus mówi, że nikogo nie sądzi, a zobacz, jakie sądy o Tobie w przeszłości były szczególnie bolesne, jakie cechy Twojego charakteru, sposoby Twojego działania były napiętnowane przez innych. I też zobacz może, jeśli będziesz mógł i będziesz miał taki czas, że zły duch też wydaje o Tobie osąd. I jest zawsze osądem negatywnym. Dzień czwarty, czyli czwartek. Z Ewangelii Świętego Marka. Zobacz sobie, że Jezus idzie przez miasto, a ludzie wokół Niego plotkują, szemrzą, gadają o Nim. Nie chcą o Nim mówić głośno, a więc nie mówią o Niego tylko pozytywnych rzeczy. I prośba o dar wolności od osądu. Jezus powołuje tylko tych, których sam wybrał. I także tych, którzy przez grzech zasiedzieli się i potrzebują nowego impulsu, aby zmienić swoje życie. Może potrzebujesz zapytać Jezusa, co mam dzisiaj robić, gdzie mam dzisiaj iść? Czy może potrzebuję Jego potwierdzenia drogi, którą już dzisiaj realizujesz, i plotki? Zobacz, jak ten świat jest też obecny w Twoim życiu, albo przez innych, albo przez, że Ty kreujesz, my też kreujemy plotki. Zróbcie taką uważną też wizję tego, jak bardzo jesteśmy ulegli tym wpływom. Dzień szósty, piątek, z Ewangelii Mateusza. Proś o dar wolności od prawa, czyli prawo jako coś, co nas ogranicza, coś, co nas narzuca, co nam narzuca pewne schematy myślenia. Już nie możemy decydować o tym, co bardziej nas prowadzi, tylko jesteśmy tak bardzo zamknięci, skoncentrowani na realizacji jakiegoś cudzego planu, że nie jestem w stanie ruszyć ręką, bo to dzisiaj nie ten dzień tygodnia. Jest to pewien schemat i lęk wychodzenia z zachowań i schematów, a może jest to lęk przed schematami i lęk przed różnymi przed schematami. I zobaczcie, jaki obraz Pana Boga jest nam bliższy, sędziego, prokuratora czy przyjaciela. Pomyślmy sobie o tym. Chcę miłosierdzia niż ofiary. Często składamy Panu Bogu nasze własne ofiary. Jakieś wyrzeczenia, cierpienia, czas i Mu tak oddajemy i tam oddajemy. A On mówi, nie chcę Twoich ofiar, chcę Twojego miłosierdzia. Chcę, żebyś był z drugim człowiekiem, dla drugiego człowieka. Chcę, żebyś w końcu się pokochał. Chcę, żebyś pokochał drugiego człowieka. Chcę, żebyś przebaczał. Nie chcę nic więcej, nie chcę Twoich ofiar. Teraz zobacz, jak Ty jesteś hojny w stosunku do drugiego człowieka. W stosunku do siebie samego. W stosunku do Pana Boga. W kwestii miłosierdzia, a nie tam wyrzucania drobnych dla Pana Boga, tam, bo dam Ci jeszcze 10 minut modlitwy, albo dam Ci jeszcze tam pogłaszczę kota albo coś. I sobota. Prośba o łaskę kochania. Wyobraź sobie, że pytasz Jezusa o najważniejszą rzecz na świecie, czyli takie. Ja mam taki obraz tej modlitwy, że spotykamy Jezusa w bardzo podniosłym momencie, w bardzo ważnej chwili. Jest to niezwykle ważne pytanie. I przykazanie miłości zaczyna się od wezwania do słuchania. To wsłuchiwanie się w Bożą miłość jest nam objawione w słowach i działaniach, pozwala nam kochać siebie i innych. Właśnie jak pokazujesz miłość, jak kochasz, jak to się przekłada na działanie, kochać siebie i innych. Kochać bliźniego jak siebie samego. I dzień siódmy, niedziela, to medytacja powtórkowa. Przypominamy, że modlitwa powtórkowa jest to modlitwa na bazie tej modlitwy, która wydała nam się najbardziej owocna, czyli dała nam najwięcej radości, pocieszenia, poruszeń, które zmieniają moją perspektywę życia, albo która okazała się najbardziej odkrywcza, bolesna, oczyszczająca, po to, aby jeszcze bardziej doświadczyć Bożej bliskości i miłości. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję i życzę Wam dobrego trzeciego tygodnia Waszych rekolekcji. Nie poddawajcie się zwątpieniom i nie poddawajcie się złemu duchowi.